Teraz bracia i siostry, aby nie przedłużać, przechodzimy dalej. Punkt czwarty, od tego co rozważamy. Nauk Nikolaicki. Że w ludzie Bożym, dokładnie tak jak w armii ziemskiej, występuje u nas hierarchia. Gdzie szeregowi są poddani sierżantom, sierżanci kapitanom, kapitanowie pułkownikom i tak aż do generała. A nieposłuszeństwo zwierzchnikowi będzie karane przez Boga. I że mamy być poddani sługom wyższego szczebla, jak kierownikom działów korporacji. Myśl podana na konwencji w Miętnem, 2012 rok, przez brata Janusza Pozdrowskiego. Wykład pod tytułem Chrześcijański bój. Cały wykład, bardzo nikolaicki, wybrany fragment. Jest niemożliwe, drodzy bracia i siostry, aby w armii żołnierz lub oficer wtrącał się do pozycji wodza armii i do wyższych oficerów i kwestionował ich rozkazy. W wojsku kiedyś znaczyło to śmierć. Ich nieposłuszeństwo sprowadzi na nich kary, jeśli będą nadal postępować samowolnie. To efektem tego będzie niechlubne wydalenie z armii państwa. Podobna myśl, choć z innej strony przedstawiana, pojawiała się ostatnio w wielu wykładach różnych pielgrzymów pomocniczych, pod wspólnym tytułem Posłuszeństwo. Tylko w tym roku słyszałem już 4 wykłady pod takim tytułem. I chcę powiedzieć, że te wykłady zawierają pewne cenne myśli. Bo podstawą dla tych wszystkich wykładów, przynajmniej tych, które słyszałem, jest artykuł pod tytułem Posłuszeństwo. Teraz dzisiejszej prawdy, numer 322. W tym artykule opisane są różne zależności na temat posłuszeństwa. Posłuszeństwo dzieci rodzicom, uczniów nauczycielowi i tak dalej. Tylko, że mówcy dochodzą często do wniosku, że takie posłuszeństwo przenieść można na wodzów religijnych. A w artykule, na który się powołują, wyraźnie jest napisane, że mamy być posłuszni Bogu i Panu Jezusowi. Teraźniejsza prawda, numer 322, strona 37, ten właśnie artykuł, który jest podstawą wielu wykładów. Cytuję, co się tyczy władców religijnych żądających posłuszeństwa, to żaden z nich nie ma boskiej aprobaty. Ani nie powinni się go domagać i lud Boży nie powinien być im poddany. Powinien raczej odmówić im posłuszeństwa. Ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus, ale wyście wszyscy braćmi, a niechaj was nie zowią mistrzami. Koniec cytatu. I teraz wracamy do tej myśli o hierarchii wojskowej. Ta myśl przypomina mi nauczanie organizacji świadków. Pozwolę sobie przeczytać strażnicę do studium. 25 listopada 2013 rok. Strona 20. Strażnica do studium. Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymujemy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. Czyli według organizacji świadków nieważne, czy to jest rozsądne, czy nie, czy to jest mądre, czy głupie, mamy to przyjąć, jeżeli to mówi organizacja. Tutaj w wypowiedzi na konwencji mieliśmy, że nikt nie może kwestionować rozkazów sług wyższego szczebla od siebie, jeśli będzie postępował samowolnie, będzie to skutkowało niechlubnym wydaleniem z armii pańskiej. Czyli oczywiście obie te wypowiedzi są przykłady nauk Nikolaitów. Tym razem ta druga to w organizacji świata. Co na ten temat mówi Biblia? Psalm 146, werset 3. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Brat Johnson komentuje ten werset. Mamy to podane w teraźniejszej prawdzie, numer 251. Strona 63. Nauka o przewodzie jest zła, ponieważ jej zwolennicy zbytnio uwielbiają swoje instytucje, a to nie pozwala im dostatecznie i względnie badać nauki i taktykę towarzystwa. Chociaż tym sposobem mogliby uwolnić się od wielkich błędów i unikać duchowego niebezpieczeństwa. Tutaj brat Johnson mówi o towarzystwie strażnicy, o świadku. Dla usprawiedliwienia się oni twierdzą, że jest to pańska sprawa, by utrzymać ten przewód w czystości. I dlatego nie czuwają właściwie, owszem, przyjmują bezkrytycznie cokolwiek udziela im przewód. Takie zapatrywanie i usposobienie nazywa się kuszeniem Boga, który nie zezwala na takie rzeczy, lecz strofuje i napomina, abyśmy byli trzeźwi i czujni wszelkiego doświadczając. I tu brat Johnson podaje 1 Piotra 5,8, 1 Tesaloniczan 5,21, 1 Jana 4,1. Tego rodzaju zapatrywanie i postępowanie wytwarza w zwolennikach przewodu usposobienie, jakie posiadają członkowie Kościoła katolickiego. To jest, iż uwielbiają swych duchownych przewodników, wcale nie doświadczają ich nauk, przyjmując je bezkrytycznie, a to uwielbiają swych duchowych przewodników, wcale nie doświadczają ich nauk, przyjmując je bezkrytycznie, a przez to przyjmują błędy. Nauka o przewodzie jest jeszcze dlatego zła, że czyni lud Boży zależny od instytucji. W praktyce zwolennicy tej nauki stali się niewolnikami, podobnie jak zwolennicy papiestwa. Jedni i drudzy używają tego samego argumentu. Jeżeli nie będziemy w harmonii z przewodem, to znaczy, iż nie możemy być w harmonii z Bogiem. Myśl ta rozbudziła ducha bojaźni między zwolennikami towarzystwa. Oni boją się sprzeciwiać mu, aby przez to nie utracić możliwości służenia prawdzie, społeczności z braćmi, wiecznego zbawienia. Z tego powodu obawiają się rozważać, zastanawiać i właściwie rozbierać nauki towarzystwa, a tym sposobem zachęcają swych przewodników do nadużyć. Myślę, że ten artykuł mówi tak głównie o tym, że jest bardzo niebezpieczne obdarzyć posłuszeństwem i czcią kogoś, komu się to posłuszeństwo i ta cześć nie należy. Co więcej, można by dodać, że gdyby słudzy Pana byli wierni, powinni odsuwać się i protestować, gdy ktoś chce im oddawać taką niewłaściwą cześć. Sam anioł z nieba powiedział apostołowi Janowi, jak czytamy w Objawieniu 22:8-9, Objawienie 22:8-9, ja Jan słyszałem i widziałem to, a gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzeczy do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Słowa anioła, nie czyń tego. Jak w Biblii Gdańskiej to wygląda?
Patrz, abyś tego nie czynić.
Mamy patrz, abyś tego nie czynił. Ale w oryginale mamy, w oryginale greckim, nie ma patrz, abyś tego nie czynił, tylko jest patrz, nie. Patrz, nie. Albo uważaj, nie. Anioł nie tłumaczył w tym momencie Janowi jego niewłaściwego postępowania. Anioł gwałtownie zaprotestował. To są takie krótkie, urwane słowa w oryginale greckim. Patrz, nie. To wskazuje, że są opuszczone w zdaniu pewne wyrazy. Na przykład patrz, nie ruszaj, tam nie ma, nie, których można się domyślić, jak to zazwyczaj bywa, kiedy wyrażamy jakąś niechęć. Na przykład mówimy, no, lepiej, żebyśmy tak nie mówili, ale mówimy, nie rusz. Na przykład. Nie mówimy, proszę, nie ruszaj mojej kanapki, ja nie chcę zjeść. Nie rusz. No i prawdziwi słudzy pańscy, dobrzy aniołowie, posłannicy prawdy, nie pragną chwały dla siebie, ale tylko dla Boga. I nawet w taki sposób. Uważaj, nie rób tego, nie, uważaj, nie. Tak do tego podchodzą. Punkt 5. Że w zborach nie może się pomodlić ktoś, kto nie jest starszym tego zboru lub ewangelistą, pielgrzymem. Czyli niestety nasz zbór już dzisiaj dwukrotnie złamał tę zasadę. No, musimy jakoś z tym żyć. Wracamy do konwencji we Wrocławiu. 2006 rok. Odpowiedzi na pytania w rozwoźnicy. Cytuję. Modlitwy w zborze odprawiają starsi zboru lokalnego wybrani przez ten zbór. Starszy z innego zboru, jak się pojawi, to nawet jako starszy i znany, to on chętnie posłucha modlitwy lokalnego starszego. Mamy lokalnych starszych i oni się modlą. Ewangelista, pielgrzym, jak się pojawi, tych prosimy do usługi, oni mogą się pomodlić. Czyli tylko gdybyśmy mieli tego ewangelistę lub pielgrzyma z podozboru, to tylko wtedy może usłużyć modlitwą. Najkrócej tak odpowiadając, to nie spotkałem się ani w Biblii, ani u brata Russella Johnsona z myślą, że tylko starsi lub ewangeliści i pielgrzymi mogą się modlić w zborze. Nie znalazłem takiej myśli. Jako uzasadnienie tej myśli z konwencji usłyszałem od pewnego brata pielgrzyma, że są oni bliżej Pana niż inni bracia, dlatego tylko oni mogą się modlić na zebraniu. No, taka wypowiedź już sama w sobie ma znamiona nikolaityzmu, bo w chrześcijańskim zborze nie ma podziału na kler, kontaktujących się z Bogiem, i laików, czyli pozostałych braci. Taka zasada w cudzysłowie, została jednak wprowadzona w życie w kilku polskich zborach. Posłuchajmy najpierw odpowiedzi brata Żowiego na pytanie. To są konwencje polskie, 1975 rok. Pytanie. Czy byłoby właściwym wzywać członka innego wyznania, na przykład adwentystę, do modlitwy w nabożeństwach, jeśli uczęszcza on regularnie na zebrania? To zauważmy, nie ma tu mowy o jakimś diakonie, jakimś niestarszym, albo starszym z innego zboru, ale bracie spośród adwentystów. Odpowiedź. Tak, uważam, że jest to całkiem na miejscu, jest to także nasz brat w Panu. Potem brat Joli trochę wyjaśnia w takim kierunku. Choć byłoby lepszą rzeczą, by dać mu przywilej wyrazić się w zebraniu, choć byłoby lepszą rzeczą skazaną, by dać mu przywilej wyrazić się w zebraniu zeznań. My mamy brata spośród zielonoświątkowców, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i on wiele razy mnie prosił, ażebym przemawiał do jego zboru. Gdy następnie on przyszedł odwiedzić nas w domu biblijnym, to właśnie mieliśmy zebranie zeznań i wtedy poprosiłem go, aby on również się oświadczył i dał bardzo dobre świadectwo. Jest to bardzo dobry chrześcijanin. A pod koniec swoich zeznań poprosił, czy ja również mogę zmówić modlitwę. Ja powiedziałem, że tak. Wtedy podniósł swe ręce i zaczął się modlić do Boga. A na koniec modlitwy ja mogłem powiedzieć Amen na to wszystko, co w niej wyraził. Jakim prawem mógłbym to zabronić modlić się? Oczywiście, że na wszystko jest właściwie czas i sposobność. Drodzy bracia i siostry, nie bądźmy sekciarzami. Nie zamykajmy więc drzwi naszych przed żadnym innym chrześcijaninem, a nawet przy niektórych sposobnościach dajmy im możliwość pomodlenia się. Tutaj początkowo chciałem procesować tylko pierwsze zdanie. Tak, uważam, że jest to całkiem na miejscu, jest to tak, żeby rozpadł. Ale spotkałem się z odpowiedzią, że no tak, w świadectwach to może ewentualnie, ale na pewno nie w żadnym innym nabożeństwie, czy na początek, czy w trakcie. Tylko, że tutaj w tej pierwszej odpowiedzi mieliśmy ogólnie o modlitwie. Więc jeżeli pomodlić się może adwentysta, podobnie może zabrać głos, nawet przedstawić swoje racje, brat Joli w drugiej części tej odpowiedzi tak właśnie mówi, to chyba tym bardziej znany nam starszy z innego zboru, diakon, po prostu starszy, starszy z innego zboru, ale ogólnie brat, którego znamy. Jeżeli znamy brata chrześcijanina, godliwego, może się pomodlić. Ja zacytuję tylko brata Joliego. Drodzy bracia i siostry, nie bądźmy sekciarzami. Weźmy inny przykład. Tu siedzi z nami brat Marian, starszy wiekiem, kochany brat. No, zdrowie nie pozwala, żeby nam służył jako starszy. Ale tylko zdrowie nie pozwala na to. Ale ta modlitwa, którą brat Marian może powiedzieć, jest dla nas wszystkich błogosławieństwem. W myśl zasady podanej przez brata Woźnickiego nie mógłby nam usłużyć. Brat, którego dobrze znamy, ale mieszka poza Bydgoszczą, na przykład tu mamy brata Piotra, też nie mógłby usłużyć. W opisie obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana w szóstym tomie znajdujemy ciekawą myśl w tym temacie. Szósty tom, strona 478. To jest, jak mamy sprowadzić usługę jak pamiątki. Punkt 8. Następnie należy poprosić w modlitwie o błogosławieństwo na kielich, zgodnie z tym, jak czytamy, że nasz Pan wziął kielich i podziękował i dał uczniom. I teraz jakiś brat może zostać poproszony o dziękczynną modlitwę i prośbę o błogosławieństwo pańskie dla uczestników. Warto sprawdzić w domu, że gdy w punkcie 4 mowa o wykładzie, to wyraźnie brat Russell stwierdza, że ma go przeprowadzić ten lub inny starszy. Wykład ma powiedzieć ten lub inny starszy. A tutaj jest jakiś brat. W punkcie 5, gdy mowa o błogosławieństwo na chleb, mamy powiedziane, że pomodlić się może jakiś brat dostatecznie zaznajomiony z przedmiotem. Czyli który będzie wiedział, co robimy, o co chodzi. Czy któryś ze starszych byłby niedostatecznie zaznajomiony? No jeżeli wybieralibyśmy według biblijnej metody, według tego, co wszyscy to mnie, to na pewno nie. Więc chodzi tu nie wyłącznie o starszych zborowych, ale wszystkich braci obecnych przy wieczerzy. Zerknijmy do tomu ekwenicznego 8, strona 334. Brat Johnson opisuje tu rozwój sekciarstwa i systemu antychrysta w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Czytamy. Akapit 31. Zdumieni pytamy, jakiego narkotyku użyli wobec zborów? Nikolaj ci dopisek mówi tak w skrócie. Sekciarze, klerykałowie. Jakiego narkotyku użyli wobec zborów, by uciszyć je w czasie przywłaszczania ich praw? Użyli w tym celu wielu różnych środków. Najpierw i z najgorszym skutkiem, po wprowadzeniu niebiblijnego podziału między starszymi a zborem, stopniowo usunęli doktrynę kapłaństwa wszystkich poświęconych i zastąpili ją doktryną o klerze, quasi-klerze, czyli diakonach oraz osobach piastujących wiele nowo utworzonych urzędów i laikacie. To jest z historii. W naszym ruchu zasada o modleniu się w zborze tylko przez starszych została wzbogacona drugą zasadą. Prawdopodobnie rok 1992 po raz pierwszy, że na konwencjach mogą się modlić tylko ewangeliści i pielgrzymi. Jednym z nielicznych takich przewodniczących konwencji, który się temu nie podporządkował, był brat Michał Łotysz. No i już było to jego ostatnie przewodniczenie na konwencji. Jeszcze niedawno, bardzo niedawno, bo miałem przyjemność być na tych konwencjach, na Ukrainie. To są konwencje, które tak wszyscy żadnie wspominają, Orłówka, Lwów. Na Ukrainie modlili się nie tylko ewangeliści i pielgrzymi. Tam na konwencjach modlili się starsi z różnych zborów i gorliwi starsi bracia, którzy, tak jak w przypadku brata Mariana, nie mogą już służyć jako starsi, ale mogą pomagać swoim duchem, swoją obecnością. Tak było. Nikomu to nie przeszkadzało. Może go nie przeszkadzało, bo jednak w 2012 roku pojawiło się pytanie, czy mogą na konwencji modlić się nie ewangeliści, nie słudzy generalni. Brat Eliasz Grodziński odpowiadał i zakazywał. Nie mogą. I teraz takie pytanie można postawić. Czy modlitwa tych sług wyższego szczebla naprawdę wyżej uleci, naprawdę wyżej poleci do nieba? Czy tak patrzy na nas Bóg? Tom 6, brat Russell, strona 286. Ponad wszystkimi darami lub służbami w Kościele jest zaszczyt posiadania w znacznym stopniu ducha mistrzowskiego, miłości. Najniższy członek w Kościele, który stara się osiągnąć doskonałą miłość i takową osiąga, jest wyższym i szlachetniejszym w oczach pańskich, aniżeli jakikolwiek apostoł, prorok lub nauczyciel, któremu brakuje łaski miłości. To już bez komentarza. Punkt 6. Nauk nikolaickich. Mówienie, że list do Żydów, 13 rozdział, werset 17, uczy o byciu poddanymi wodzom. Czy ktoś mógłby z Biblii Gdańskiej przeczytać Żydów 13:17.
Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani.
Dziękuję. To jest to druga część, tak? To mi wystarczy właściwie, bo o tym chcę mówić. I zwolennicy klerykalizmu bardzo podkreślają te słowa. Jeszcze raz
bądźcie posłuszni wodzom i bądźcie im poddani.
I właśnie natłumaczony w taki sposób werset z Żydów 13:17 powoływał się między innymi brat Kazimierz Kiełbowicz i brat Marek Kocy. Ostatnio w wykładzie Chrystianizm zarządzania, konwencja w Gliwicach, 2014 rok. Ten werset jest wykorzystywany do tego, żeby uczyć, że my jako lud Boży mamy być poddani sługom generalnym i ruchom. Bracia Kiełbowicz czy brat Kocot są skądinąd znani jako tacy uważni badacze literatury, więc na pewno znają też zapis brata Johnsona z teraźniejszej prawdy numer 71. Teraźniejsza prawda numer 71, strona 53. Pod tytuł. Nikolajczyk naucza nikolajcyzmu. Cytuję fragmenty. Postępuje on, czyli Rutherford, za głupstwem fałszywego tłumaczenia angielskiej Biblii z Authorized Version z listu do Żydów 13:7-17. Pamiętajcie na tych, co panują nad wami i bądźcie posłuszni tym, którzy panują nad wami i bądźcie ich poddani. Zapomniał o tym, że tłumacze Biblii angielskiej AV byli wszyscy episkopalni, którzy starali się zmienić Biblię, aby sprzyjała ich klerykalizmowi i dla tego celu fałszywie to przetłumaczyli. Słowo przetłumaczone posłusznie powinno być przekonani. To jest przez wyuczenie się Słowa Bożego, bądźcie im poddani. Powinno być poddawajcie się lub dajcie się poprowadzić. To jest, jesteśmy napominani w liście do Żydów 13:17, ażebyśmy względem naszych wodzów wyrabiali w sobie dwie części łagodności. W nowym tłumaczeniu cichości. Ja tu mam dwie części łagodności. To jest pojętność ku nauce i chętnie dawali się poprowadzić. Lecz te dwie części łagodności mają być zrównoważone obowiązkiem udowadniania wszystkiego, a trzymania się tylko tego, co przez tego rodzaju próbę zostało udowodnione, że jest dobrym i przez obowiązek nie poddawania się ani na chwilę fałszywym nauczycielom. Pierwszy Saliczan 5:21. Chociażby nawet uchodzili za przewód, a tak te dwie części są bardzo daleko od radzenia poddawania się ludu Bożego wodzom, tak jak daleki jest wschód od zachodu. Tylko odstępczy władca panujący nad dziedzictwem Bożym nie może tego odróżnić. Koniec cytatu. Dobre tłumaczenie tego wersetu, jakie proponuje brat Johnson, brzmiałoby: dajcie się przekonać i poprowadzić. I to tylko wtedy dajcie się poprowadzić, gdy już jesteście biblijnie przekonani, że to, do czego wodzowie was zachęcają, jest słuszne. Punkt 7. Poparcie dla głoszącego błąd i zakaz obrony prawdy przed błędem. Błąd o usprawiedliwieniu. Konwencyjne wykłady brata Janusza Pozdrowskiego, przedstawiciela ruchu na Niemcy, już teraz nie. Od tego się zaczęła taka poważna sprawa w Polsce i na świecie, bo wcześniej mieliśmy tylko właśnie ten nikolaityzm uprawiany przez przedstawiciela w Polsce. Teraz potem mieliśmy międzynarodowo ogłoszony błąd. Głosiciel błędu podważał pewne ważne nauki i uzyskał poparcie brata Ralfa Herzliga, opiekuna wykonawczego ruchu. Gdy brat Adam Urban w wykładzie na konwencji w Łodzi sprostował błędy brata Fuzurskiego, otrzymał z domu biblijnego oficjalny list i zakaz sprzeciwiania się nowym poglądom, w którym brat Herzlik zapewnił, że pochodzą one bezpośrednio z domu biblijnego. 18 lipca 2013 rok. List brata Herzlika do brata Urbana. Rozumiem, bracie, że z twojej strony występują pewne różnice zdań co do poselstwa prawdy, jakie jest podawane z domu biblijnego w Ameryce. A szczególnie w kwestii rozumienia doktryny o usprawiedliwieniu, która była przedstawiana przez brata Kędzierowskiego na różnych konwencjach w Polsce w czasie minionego roku. Musisz wziąć pod uwagę swoje własne osobiste braki pod względem poselstwa prawdy, która od lat fragmentami wychodzi tutaj w USA na temat usprawiedliwienia i poświęcenia. Co więcej, ty nie musisz zgadzać się z każdą propozycją i zrozumieniem prawdy podawanym z domu biblijnego, ale nie wolno ci mówić o twoim sprzeciwie wszędzie, w każdym zborze czy konwencji, na której służysz. Czy nie widzisz, że takie zachowanie niepokoi braci, nawet jeśli to, co mówisz, jest prawidłowe? Brat Russell radził, że jeśli napotkamy różnice w kwestiach doktrynalnych, powinniśmy odłożyć je na półkę na pewien czas, gdy Pan prawdopodobnie rozjaśni je naszemu umysłowi. Co z tego listu wynika? Po pierwsze, że autor udziela całkowitego poparcia błądzicielowi na temat usprawiedliwienia. Ja przypomnę tylko, że błąd polegał na tym, że zasługa naszego Pana jest przypisywana dopiero przy poświęceniu w obecnym czasie. Zatem osoby przed poświęceniem nie mają żadnego przykrycia zasługą naszego Pana. Inaczej mówiąc, że pokuta i wiara naszego Pana nie daje nic, jeżeli ktoś się nie poświęcił. Nawet jeśli pokutujesz i wierzysz w naszego Pana, dopiero gdy się poświęcisz, otrzymujesz przypisanie zasługi Chrystusa. Wcześniej takiego przypisania po prostu nie ma. Brat Uzdrowski udowadniał to w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych w obecności brata Herziga, który siedział na widowni, a tu w liście jest poparcie dla tego błędu. I to jednocześnie z zakazem sprzeciwiania się błędowi. Inna dziwna rzecz, że obrona prawdy niepokoi braci. Nawet jeśli to, co mówi brat Urban, jest prawidłowe, to i tak nie powinien on mówić prawdy. Ponieważ mówienie prawdy przeciwko błędowi niepokoi braci. Jak pyta brat Herzig, czy nie widzisz, że takie zachowanie niepokoi braci, nawet jeśli to, co mówisz, jest prawidłowe? No. Oglądaliśmy tutaj całą serię tych filmów Biblioteka Reformacji. Też wiele wykładów Marsyliusz, Wycliffe, Hus. Myślę, że to nie było też tak robione tylko po to, żebyśmy sobie posłuchali o historii, bo nie wszyscy się interesują historią, ale miało to jakieś znaczenie dla nas. Zasada z odkładaniem na półkę pewnych rzeczy, jeśli ich nie przyjmujemy, rzeczywiście pochodzi od brata Russella. Do tego zachęcał brat Dan Herzig w wykładach w Polsce, ale brat Russell mówił, że może być ona stosowana do nowych rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy, a nie do praw, które już znamy, a ktoś się przekręca. W takiej sytuacji, gdy ktoś wykręca prawdy, które już znamy, mamy bronić prawdy. Tej prawdy nie bronił opiekun wykonawczy ruchu, nie bronili polscy przedstawiciele ruchu i przeważająca większość tych Żydów. Te słowa o odkładaniu na półkę sprawiają, że obecne kierownictwo ruchu mogłoby przedstawić dowolne błędy. A my, jako bracia i siostry, mamy je przyjmować albo w ostatecznym razie odstawiać na półkę, czyli milczeć. Jedna tylko myśl z Toma Ekwenicznego 4, strona 419. Toma Ekwenicznego 4, 419. W temacie tego błędu, bo nie mamy czasu go rozważać. Pytanie. Czy właściwym jest stwierdzenie, że skoro skończyło się składanie z ducha do wysokiego powołania, młodociani godni mogą uzyskać usprawiedliwienie tymczasowe tylko przez poświęcenie? Odpowiedź. Ponieważ usprawiedliwienie tymczasowe przez cały wiek Ewangelii było uzyskiwane w chwili okazania wiary w Jezusa, po przeżyciu pokuty przed Bogiem, i ponieważ nie znamy żadnego wersetu, który uczyłby o odejściu od tej procedury, w przypadku kogokolwiek, bezpiecznie będzie się trzymać myśli wyrażonej w Biblii dotyczącej procesu, poprzez który wszyscy, łącznie z młodocianymi godnymi, dostępują usprawiedliwienia tymczasowego. To jest przez przyjęcie Jezusa jako swego Zbawiciela po okazaniu pokuty przed Bogiem. Niestety to, co tutaj mówi brat Johnson, nie było jasne dla opiekuna wykonawczego ruchu, dla przedstawicieli, a osoba, która stanęła w obronie prawdy, dzisiaj jest nazywana złym sługą, opozycjonistą, wodzem klasy kolego, grzesznikiem, błądzicielem itd. Tylko nadmienię, że w czasie tych kontrowersji, tego błędnego poglądu w korespondencji z Adamem Urbanem bronił również brat Leon Snyder, czyli obecny opiekun wykonawczy ruchu. Punkt 8. Nauk nikolaickich. Bicie współbraci przez opiekunów wykonawczych ruchu. Bicie współbraci. Czy ktoś mógłby odczytać Mateusza, 24 rozdział, 48 do 51 wersetu? Mateusza 24, 48 do 51. Czy ktoś ma? Może?
Proszę.
Proszę.
24 od 41.
48 do 51.
48. Ale jeśli by rzekł on zły sługa w sercu swoim, odbłacza Panu z przyjściem swoim i począłby bić współsługi, a jeśli bić z pijanicami, przyjdzie Pan sługionego dnia, którego się nie spodziewa i godziny, której nie wie i odłączy go, a część jego położy z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Mamy tu słowa o złym słudze, które wypełniły się przede wszystkim w Rutherfordzie. Najpierw jest dobry sługa, opis brata Russella, szczególnie w jego misji w Paruzji, kiedy zebrał te wszystkie nauki, dzielił się nimi. No i później zły sługa, Rutherford, który zaczął właśnie czynić wszystko to, o czym mówi werset, który odczytaliśmy. Podobnie jak inni wodzowie Towarzystwa Strażnica również to czynili. Jednym z największych zarzutów, jakie Pan Jezus stawia złemu słudze, jest bicie współsług. Zobaczmy teraz teraźniejszą prawdę, numer 524, strona 16. To za czasów właśnie brata Herziga. Teraźniejsza prawda, numer 524, strona 16. Uwaga! Niniejszym zwracamy uwagę braterstwa, że pan Michał Łotysz, zamieszkujący w Polsce, jest zdjęty ze stanowiska pielgrzyma pomocniczego ruchu od listopada 2010 z powodu niedozwolonego zachowania wśród braci. Obecnie poinformowano mnie, że od pewnego czasu wypowiada się osobiście i wysyła mailem zwodnicze z wiadomości do jednostek i zborów w Polsce oraz w pobliskich krajach. Krytykuje ruch oraz mnie jako opiekuna wykonawczego ruchu i wodza ludu pańskiego. Proszę, bądźcie świadomi tego, że prowadzi on działalność przesiewawczą, usiłując wpłynąć na nieostrożnych tak, by uwierzyli jego kłamstwom i poszli za jego błędnymi naukami. 2 Piotra 2, 3,14. Wasz służbie mistrza, brat Ralf Herz. Mamy tu zarzut błędnych nauk, działalności przesiewawczej i niedozwolonych zachowań. Mamy podane, że brat, który przez dziesiątki lat służył Ewangelią z wielkim poświęceniem, od teraz ma być dla nas Panem, poganinem, a nie bratem. Dowodów na te błędy, które głosił, nigdy nie podano. Nigdy tych błędów nikt nie obalił. Na podstawie jednej notki, kilka zdań z USA, przekreślono człowieka. Ocenę brata Łotysza ja pozostawiam Panu, bo nie jestem od tego i nie potrafię tego zrobić. Ale to, jak go potraktowano, jest jednym z największych przejawów praktyk i nauk nikolaickich, jakie mogły wystąpić. Kilku polskich pielgrzymów, łącznie z przedstawicielem na Polskę, bratem Woźnickim, nawoływało później z mównicy, aby z bratem Łotyszem nie witać się i nie wytrzymywać serdecznej społeczności. Myślę, że wielu z nas sprzeciwiło się tym żądaniom. Trochę później, grudzień 2014. Publiczny list brata Snydera. Grudzień 2014. Kolejnego opiekuna wykonawczego ruchu, zerwanie wszelkiej łączności z druhem, m.in. braci Adama Urbana i Augustyna Bochniaka. Dołączenie do tego grona brata Stanisława Krechowicza jest chyba pomyłką, gdyż nie był on nawet ewangelistą. Więc o jakiej łączności można tu mówić? Podobnie, nigdzie nie podano błędnych nauk lub praktyk pielgrzymów Adama Urbana i Augustyna Bochniaka, którym brat Snyder, jako opiekun wykonawczy ruchu, zarzucił. Złe, po pierwsze, złe i niewłaściwe postępowanie jako pielgrzym pomocniczy. Po drugie, niehonorowanie umowy podpisanej z Jehową poprzez Bożą wybraną ziemską organizację świecki ruch misyjny Epifania. Umowy podpisanej z Jehową przez Bożą wybraną organizację. Po trzecie, zachowanie, które nie jest porównywalne do chrześcijanina, szczególnie tego, który został zaproszony do głębszego zrozumiewania Bożego Słowa. Po czwarte, zachowanie okazujące bunt i wyzwanie przeciwko zarządzeniom ruchu. Nie jest powiedziane zarządzeniem Pana tym razem, ale zarządzeniem ruchu. Po piąte, brak harmonii z prawdą, parusji, epifanii i bazylei z ogólnymi zasadami i założeniami ustanowionymi przez sztandar biblijny i teraźniejszą prawdę. Po szóste, odmawianie poparcia pracy pańskiej i prawdy w sposób, w jaki wychodzi ona z domu biblijnego w USA. I po siódme, ostatnie, to jest pytanie od Leona Snydera do Adama Urbana. Czy ty jesteś wierzącym w pańskie słowo udzielane przez LHMM? I tu taki mój po prostu dopisek. Czy to LHMM udziela prawdy? Czy to świecki ruch misyjny udziela jej? Czy może w naszej literaturze mamy powiedziane, że Pan się posługuje jednostkami, a nie organizacjami? Znowu, wielkie zarzuty, bo to są wielkie zarzuty. Nazwanie nieporównywalne do chrześcijanina, złe, niewłaściwe, przekręcanie tutaj brak harmonii z prawdą. Wielkie zarzuty, ani słowa wyjaśnienia, ani słowa polemiki. Kiedy brat Johnson pisał czasem ostro, zawsze podawał błędy i je zwalczał. Kiedy dzisiaj ktoś zostaje w jakiś sposób potraktowany, nie wiadomo, nie ma ani słowa, może można to uznać, nie uznać. Tutaj bez komentarza z mojej strony dalszego. Jest fragment teraźniejszej prawdy numer 495. Teraźniejsza prawda numer 495, strona 63. Pod tytuł: gdzie byłeś? Obojętność, opieszałość i unikanie odpowiedzialności za prawdę i jej służenie to wrogowie uzyskania przez nas celu, jakim jest Królestwo. Naprawdę jest to pytanie, które każdy żołnierz krzyża powinien sobie zadać. Gdzie byłeś, gdy wódz swojego zbawienia zwoływał ochotników, a inni stawiali się do walki? Gdzie byłeś, gdy inny żołnierz upadł pokonany lub ranny w bitwie? Czy byłeś przy nim, by udzielić mu potrzebnej pomocy? Gdzie byłeś, kiedy towarzysz zmęczył się i osłabł w odpowiednim rozbieraniu słowa prawdy? Czy byłeś przy nim, by podnieść jego dłonie i wzmocnić jego omdlałe kolana? Gdzie byłeś, gdy toczyły się zacięte walki i były potrzebne wszelkie zasoby? Czy byłeś zajęty głównie sprawami osobistymi, rodzinnymi i nieistotnymi? Czy niestrudzenie zaangażowany w dobry bój wiary? W obecnym czasie ucisku, który rozpoczął się w 1914 roku, rozgrywa się walka Wielkiego Dnia Bożego. Gdzie stoisz? Po stronie grzechu i błędu, czy po stronie sprawiedliwości i prawdy? Czy walczysz mądrze i rzetelnie po stronie prawdy, odkupując czas i sprawiając, by liczył się każdy cios? Czy walczysz dla Pana tylko częściowo, jako ten, co wiatr bije? Czy jesteś uwikłany w ziemskie troski i powaby? Czy cierpisz złe, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa? Może nużysz się czynieniem dobra, zapominając, iż będziemy rządzić w słusznym czasie, jeśli nie osłabniemy? Gdzie będziesz, gdy zwycięzcy żołnierze krzyża zbiorą się z radością, przybywając ze swego domu i śpiewając pieśni triumfu? Czy będziesz tam? Koniec cytatu. Punkt 9. Że bracia, którzy przestali być sługami ruchu, nie mogą służyć w zborach, na pogrzebach, przy ślubach i gdziekolwiek na ziemi. Że bracia, którzy przestali być sługami ruchu, nie mogą służyć w zborach, na pogrzebach, czy ślubach, czy gdziekolwiek na ziemi. Brat Kęcik, 22 lipca 2013. Podwołanie brata Pawła Markiewicza. Nie pozostawiasz mi wyboru, dlatego muszę zdymisjonować Cię jako reprezentanta LHMN w jakikolwiek sposób. Nie wolno Ci przedstawiać się już jako osoba mianowana przez Bible Standard Ministries i Layman's Home Missionary Movement. Nie wolno Ci służyć na jakiejkolwiek konwencji prowadzonej przez LHMM lub przez jakikolwiek zbór przylegający do LHMM. Zwróćmy tylko uwagę na końcówkę. Zarządzenie co do służby zrozumienia ruchu, które jest zrozumiałe, bo jeżeli ruch nie chce go wysyłać, to nie będzie. Rozciągnięte na zbory nazwane tu przylegającymi do ruchu. Na razie króciutko brat Russell. Replint 5346. 5346. Każde zgromadzenie ludzi poświęconych Panu jest absolutnie wolne i powinno mieć swoją własną wiarę w Pismo Święte i w kosztowne prawdy biblijne. Żadne zgromadzenie ani jednostka nie powinna być związana jakimkolwiek ślubem innego zgromadzenia lub innej jednostki. Na razie tyle. Wracamy do Polski. Brat Bogusław Zenderowski, wykład Konwencja Łódź 2015. Łódź 2015. Jedna z najbardziej nikolaickich wypowiedzi, jakie do tej pory padły z mównicy. Braterstwo, cytuję teraz. Braterstwo, postanowienie brata Snydera. Tutaj mój dopisek o zerwaniu społeczności z Adamem Urbanem, Augustynem Bochniakiem i tak dalej. Więc braterstwo, postanowienie brata Snydera oznacza, iż osoby, w stosunku do których brat Snyder podjął taką decyzję, oznacza pozbawienie tych osób prawa i przywileju bycia przedstawicielem brata Snydera w głoszeniu Ewangelii, w mówieniu w charakterze mówczych narzędzi świeckiego ruchu misyjnego i Hiszpania, w mówieniu, przedstawianiu wykładów na podstawie Biblii, w przewodniczeniu w nabożeństwach zborowych, w zebraniach zborowych chciałbym podkreślić, w sztach, ślubach i na pogrzebach, w jakimkolwiek miejscu na ziemi, w którym mogą oni się znaleźć. A więc nie tylko w wykonywaniu przywilejów służby jako generalni starsi, ale również w przewodniczeniu i usługiwaniu w zebraniach zborowych. Co to oznacza? Po pierwsze, że brat Bogusław Zenderowski wierzy, że ruch jest właścicielem zborów, zatem są zbory ruchu. Po drugie, że brat Leon Snyder jest głową zborów ruchu. Po trzecie, że list brata Leona Snydera jest postanowieniem, czyli zarządzeniem wiążącym cały lud Boży. Po czwarte, że brat Leon Snyder jest również głową dla chrzczonych, że Bóg nie przyjmie usługi czynionej przez kogokolwiek innego niż sługi generalnego ruchu. Po piąte, że brat Leon Snyder jest również głową dla tych, co się żenią, gdy chcą umierają, że Bóg nie przejmie usługi ślubnej czy pogrzebowej czynionej przez kogokolwiek innego niż sługi generalnego ruchu. Przejdźmy do literatury, bo ona najlepiej na to odpowie. Książka pytań, brat Russell, nowe wydanie, strona 520. Książka pytań, brat Russell, nowe wydanie, 520. Pytanie. Czy usunięcie przez towarzystwo upoważnienia, czyli mianowania, oznacza, że pielgrzym jest odsunięty od służby i tym samym nie ma prawa się nauczać? Jak myślicie, że to jest taka odpowiedź? Bo pytanie było? Czy usunięcie przez towarzystwo upoważnienia, czyli mianowania, oznacza, że pielgrzym jest odsunięty od służby i tym samym nie ma prawa później nauczać? I brat Russell pisze, odpowiada, oczywiście, że nie. Wycofując swoje upoważnienie dla pielgrzyma, towarzystwo pokazałoby tylko, że z jakiejś przyczyny nie jest już reprezentowane przez tego pielgrzyma i że nie jest dłużej odpowiedzialne za jego nauczanie, postępowanie i utrzymanie. Brat pielgrzym skreślony z listy pielgrzymów mógłby nadal być bratem i być jako taki szanowany przez towarzystwo, też nie byłby dłużej uważany za osobę odpowiednią do reprezentowania towarzystwa, a to z powodu jakiejś słabości charakteru, braku zdolności do nauczania, z powodu choroby albo z jakichś innych powodów. Czyli może służyć, ale już nie z ramienia ruchu. Ta sama książka pytań, nowe wydanie, strona 534. Pytanie. Gdy jakiś brat rozpoczyna pracę podobną do pielgrzymiej na swoją własną rękę, znaczy jest takie coś w ogóle możliwe, powiadamia różne zbory, umawia się na terminy, prosi zbory o zorganizowanie zebrań i tak dalej, to jakie powinno być stanowisko zboru w tej sprawie? Odpowiedź brata Rosela. Towarzystwo, chcąc być w zupełności wolne i pozostawiając każdemu wolność, nie ma środków, by czynić więcej niż czyni. Mianowicie stara się jako pielgrzymów wysyłać jako pielgrzymów tylko takich, o których wie, że mają oni kwalifikacje do tej pracy. Niewątpliwie są też i inni bracia, którzy mogliby się nadawać i nie jest naszą rzeczą decydować, że oni nie działają lub że nie mogliby zdziałać czegoś dobrego. To też nie staramy się rządzić jakimkolwiek zgromadzeniem, lecz pozostawiamy tę sprawę w gestii każdego zboru. Uważamy, że każde zgromadzenie musi samo rozsądzić, jakie zająć stanowisko wobec takiego brata oraz zadecydować, czy będzie podżyteczne, żeby taki brat mu służył, czy też nie. Jeśli zgromadzenie uzna, że usługa danego brata będzie pożyteczna, to niech go zaprosi. Jeśli zaś myśli, że byłaby pożyteczna, niech go nie przyjmuje. I brat Johnson, teraz mniejsza prawda, numer 117, strona 29-30. Pytanie. Czy zbór ma prawo do zaproszenia jakiegokolwiek brata, którego uważa za zdolnego do przemawiania, by przemawiał w zborze? Lub czy taka mowa musi być zarządzona tylko przez posłańca epifanicznego lub jego przedstawiciela? Odpowiedź. Ani posłaniec epifaniczny, ani żaden z jego przedstawicieli nie mają prawa bez zaproszenia zboru do naznaczenia mówcy do wykładu. Zbór ma zupełne prawo do zaproszenia jakiegokolwiek brata do wykładu w rzeczach prawnych. Kropka. Myślę, że nie potrzeba więcej komentarzy. Punkt 10. Zakończenie ważności zasady z Żydów 7.7 na podstawie tego, że Bóg może wszystko. Czy ktoś mógłby przeczytać Żydów 7.7?
A bez wszelkiego sporu, mniejszy od większego, był błogosławieństwo wieczne.
Cytat, sztandar biblijny numer 260, to jest lipiec, sierpień 2014, brat Leon Snyder. Nasze pisma rzeczywiście mówią, że wódz nie może być z niższej klasy, gdy żyją członkowie wyższej klasy. Lecz proszę zachować w umyśle, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest działaniem Pana. Możemy uważać, że Pan ma prawo do przeniesienia urzędu wodza tym razem inaczej, niż to czynił w przeszłości. To Pan nie wskazał nam, czy brat Hercyk jest ostatnim modlitwianem godnym i nie zapewnił kogoś jeszcze z tej klasy, aby był opiekunem wykonawczym. Co o tej zasadzie Żydów 7.7 pisał brat Joey. Teraźniejsza prawda, numer 230, strona 14. Bóg nie pogwałciłby swojej zasady, tak jak jest ona wyrażona przez świętego Pawła do Żydów 7.7. Dlatego on nigdy nie wyznaczył nikogo z niższej klasy do występowania jako jego osobiste, specjalne, mówcze narzędzie, przewodnik i kierownik wobec kogoś z wyższej klasy. Teraźniejsza prawda, numer 233, strona 64. Pan niewątpliwie nie pominąłby go i nie pogwałciłby własnego zarządzenia oraz podstawowej zasady z listu do Żydów 7.7, aby miał umieścić młodocianego godnego celem służenia całemu wielkiemu gronu, młodocianem godnym i pozostałemu jego ludowi, przedstawianiu, ogłaszaniu i służeniu prawdą postępującą i w przewodzeniu, prowadzeniu i kierowaniu jego ludem w całym świecie. Nie ma czasu, żeby ten wątek niestety omówić. Może ktoś to zrobi innym razem. Punkt 11. Przypłaszczanie sobie urzędu wodza ludu Bożego bez upoważnienia ze strony Boga. Jest to bardzo niebezpieczna nauka. Dobra ta Hedmana, poprzedni słudzy rozpoznawali swoich następców jako wodzów ludu Bożego i podawali na to biblijne uzasadnienie, na przykład biblijne typy. Taki wódz był następnie rekomendowany na opiekuna wykonawczego, czyli dyrektora ruchu, tak by obydwie te funkcje były pełnione przez jedną osobę. Brat Herman tego nie uczynił. zarówno w pełnomocnictwie, które napisał, jak i w późniejszym dodatku, podaje dwóch kandydatów tylko i wyłącznie na urząd opiekuna wykonawczego, nie wspominając ani słowem o wodzu. Tutaj zauważmy, że brat Hedman widział brata Ralfa Herziga, rzeczywiście, jako potencjalnego opiekuna wykonawczego. Czyli, jak to rozumieć, dyrektora Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania, kogoś, kto wydaje czasopisma i sprzedaje książki. Ale nie widział w nim wodza ludobożego. Dlaczego? Dokładnie dlatego, że Bóg nie pokazał mu tej osoby w Biblii. Nie zabrał głosu w tej sprawie, nie wyraził swojej woli, co dla brata Hermana było już wystarczającym powodem do tego, by on też tego nie uczynił. Czy postąpił słusznie, można zapytać. Wszyscy wcześniej mówili, teraz wodzem będzie ten, teraz ten, podawali dowody. Czy postąpił słusznie? Tak. To była jedyna słuszna decyzja, bo posłuchajmy, co mówi nasza literatura. Teraźniejsza prawda, numer 133, strona 16, brat Jolly o sobie. Brat Jolly o wymorze siebie, niego na ten urząd poza. Jakie zamieszanie byłoby teraz, gdyby Pan nie zarządził tych wszystkich rzeczy na czas? Kto śmiałby wstąpić teraz, aby objąć ster i poprowadzić pracę z wielkiego grona i młodzianek godnych? Ja z pewnością tego nie uczyniłbym bez pozytywnych dowodów, że taka jest wola Pańska. Dziękuję Panu, że Pan objawił to wszystko przez swoje narzędzie mówcze Epifanii i dał biblijne dowody, że taka była wola Pańska. Teraźniejsza prawda, numer 285, strona 33. Brat Jolly o bracie Golby. Jedynie Bóg posiada prawo naznaczenia wodza dla swego ludu w ogólności. I tu badane źródła na ten temat, więc jak ktoś chce, to teraźniejsza prawda, numer 285, strona 33. My, będąc poddani jego zarządzeniom i pragnąc jedynie wodza naznaczonego przez niego, nie pozwolimy sobie na poszukanie wodza na podstawie własnego wyboru lub wybranego jedynie przez braci. Jesteśmy zadowoleni, widząc, że on nas nie opuścił w tej sprawie i nie potrzebujemy szukać po omacku w ciemności, ponieważ wierzymy, że on jasno okazał swój wybór, tu dopisek mówi poprzez właśnie biblijne dowody, co do następnego generalnego wodza dla swego ludu. Niestety, brat Ralf Herzig postąpił inaczej. Posłuchajmy go z teraźniejszej prawdy, numer 502, strony 47-48. Jeśli rozważymy wszystkie fakty istotne przy wyborze wodza w obecnym czasie, wydaje się, iż osobą wybraną przez Boga na to stanowisko jest brat Ralf Herzig, który został jednogłośnie wybrany w głosowaniu na opiekuna wykonawczego przez braci zgromadzonych na konwencjach na Florydzie w Massachusetts Michigan w 2004 roku. Wszyscy mamy świadomość, że w przeszłości Bóg zawsze wybierał wodza swego ludu, zanim bracia wybrali go na opiekuna wykonawczego. Dlatego też wybór wodza ludu Bożego miał miejsce wcześniej niż głosowanie na Florydzie. A więc wniosek, jaki brat Herzig wyciąga, że musiał być wybrany przez wodza na wodza ludu Bożego przed tym wyborem przez braci, no bo oni go wybrali, więc skoro go wybrali, to znak, że jest wodzem. I dalej, chociaż nie było obfitości dowodów biblijnych, ani dowodów z życia wziętych, tak jak w przypadku poprzednich wodzów, musimy rozglądnąć się i zadać pytania. I teraz brat Herzig będzie zadawał pytanie na temat siebie, na temat swojej osoby. Musimy rozglądnąć się i zadać pytanie. Kto posiada równe lub lepsze kwalifikacje do tego urzędu niż obecny opiekun wykonawczy? Z tego, co mi wiadomo, nie ma żadnego innego brata, który poświęcił się przed jesienią 1954 roku perspektywnego modlenia wodnego i wiernie służył pod nadzorem Johnsona, Jolly'ego, Golka i Hedmana. Ten sam brat, w teraźniejszej prawdzie, numer 522, strona 47, również bez żadnych biblijnych dowodów, bez żadnych takich dowodów dla nas, bo my byśmy takich potrzebowali, żeby uznać kogoś dla siebie osobiście, do tego wodza. Brat Herzig ogłasza wodzem brata Leona Snydera. Czyli coś, czego brat Herman nie zrobił wobec niego, on teraz robi wobec kolejnej osoby. Teraźniejsza prawda numer 522, strona 47. Idąc za kierownictwem Pana, i te słowa są podkreślone, teraz jest ciekawe. Idąc za kierownictwem Pana. Wybrałem dwóch braci z USA na potencjalnego wodza ludu Bożego i opiekuna wykonawczego po tym, jak ja nie będę już w stanie zajmować tego stanowiska. To, że takie ustalenia poczyniłem, nie jest związane z moim zdrowiem, ale mam obecnie 87 lat i myślę, że taki układ jest najlepszy. Moim pierwszym wyborem na zapełnienie wakatu, wtedy kiedy się on pojawi, jest brat Leon Snyder, a brat Daniel Herzig będzie funkcjonował jako zapasowy kandydat na to stanowisko. Czyli już dwóch kandydatów na wodza ludu Bożego, bez polskich żadnych informacji od samego Boga. Ale z takim słowami, idąc za kierownictwem Pana. I te słowa potem powtarza brat Snyder, który mówi, że poczuł rękę Pana na swoim ramieniu. No, w jaki sposób my możemy to odczuć? Poprzedni słudzy pisali, kto śmiałby wystąpić teraz, aby objąć ster i prowadzić pracę wielkiej kompanii i modlitwianych świętych? Ja z pewnością tego nie uczyniłbym bez pozytywnych dowodów, że taka jest woda Państwa. My, będąc poddani Jego zarządzeniom i pragnąc jedynie wodza naznaczonego przez Niego, nie pozwolimy sobie na poszukanie wodza na podstawie własnego wyboru lub jedynie wybranego przez braci. Tak pisali, że nie pozwolimy sobie na podstawie własnego wyboru. Radherczyk pisał, idąc za kierownictwem Pana, wybrałem dwóch braci. Tutaj mamy już dwóch kandydatów na przyszłych wodzów bez pozytywnych dowodów. I teraz chciałbym się zatrzymać, bo tak się rozpędziłem o tych wodzach. Takie pewnie tu sobie mówię, takie rzeczy. Uważam, że kwestia uznawania lub nieuznawania wodza ludu Bożego jest osobistą sprawą każdego dziecka Bożego. Jeśli ktoś z braci i sióstr tutaj obecnych widzi w jakiejś osobie, na przykład w bracie Snyderze, takiego wodza, to ma do tego pełne prawo. Lecz to, co jest istotne dla nas, to abyśmy takie poparcie takiemu wodzowi od Pana udzielali z właściwych pobudek. Można więc zadać pytanie, jak poznać wodza od Pana? Jeśli tak jest, bo około połowę czasu wieku Ewangelii w ogóle taki wódz, choćby dla części ludu Bożego, nie funkcjonował. Licząc na podstawie tomów elektronicznych, mniej więcej przez 900 lat nie było takiego wódza. Jak więc poznać? Po pierwsze, po jego podobieństwie do Chrystusa i po drugie, po głoszonych przez niego naukach. Manna na 1 września, komentarz brata Russella. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest on wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dosłał nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Dla nas osobiście, jako każdego chrześcijanina, no, musimy rozsądzać te sprawy sami, zgodnie ze swoim sumieniem. Niestety tak nie uważają Nikolajci. Punkt 12 nauk nikolaickich, że nieuznawanie ziemskiego wodza jest nieuznawaniem Chrystusa. Brat Felix Słuchacz, wykład konwencja Gdańsk 2012. Brat Felix Słuchacz, Gdańsk 2012. W wersecie 40 tego rozdziału 10 Ewangelii Mateusza mówi tak. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje onego, który mnie posłał. Kogo? Mego Ojca. Prawda? Inaczej można to wyrazić w taki sposób. Kto was nie przyjmuje, mnie nie przyjmuje, czyli Pana Jezusa. A kto mnie nie przyjmuje tego, który mnie posłał. Czyli ten, kto nie przyjmuje sług pańskich, ten nie przyjmuje ani Pana Boga, ani Pana Jezusa. Czy mogą oni być pasterzami dla takich osób? Raczej nie. I teraz wypowiedziane z tą ironią. A jednak są takie wierne i posłuszne owce, które nie uznają brata Hercyga za wodza. Ale już zwykłym głosem. Kogo więc oni nie uznają? Czy tylko brata Hercyga? Czy w swojej postawie nie lekceważą również i Pana Jezusa, i Pana Boga, którzy ustanowili odpowiednich słów pod swoim nadzorem? No to są poważne zarzuty. Bo to jest, można powiedzieć, ocenienie braci, że jeśli nie uznamy takiej osoby, że jest od Pana, no to odrzucamy Pana jako naszego zbawiciela, nie wiem, naszego pasterza. I te zarzuty są na tyle mocne, że wielu braci mogłyby napełnić strachem. No bo boimy się, żeby przypadkiem przez nasze słowa, przez nasze zachowania nie stanąć naprzeciw Panu Jezusowi. Może lepiej być poddanymi bratu Hercygowi, bratu Snyderowi, bratu Łozickiemu, bratu Lekszemu, nawet jeśli się mylą, bo nie chcemy przecież lekceważyć Pana Jezusa i Pana Boga. Co pisał pastor Russell o uznawaniu wodzów lub nie? Reprint numer 2080. 2080. Jest to lekcją, której wszyscy powinni się nauczyć. Aby każda owca uznawała za wodzów tylko takich, którzy znajdują się w zupełnej zgodzie z głosem i duchem onego głównego pasterza Chrystusa i jego podpasterzy apostołów. A także każda owca powinna baczyć, aby jadła tylko czystą paszę, piła tylko czystą wodę, do jakich prowadzi ją prawdziwy pasterz. To znaczy, że każdy członek trzody Chrystusowej powinien używać swego rozsądku i sumienia w rozsądzaniu nauk i praktyk, aby utrzymać się w zgodzie i społeczności z pasterzem, który zna swoje owce i woła je po imieniu. Taka sama bliska społeczność chrześcijania z Panem pokazana jest w figurze Chrystusa jako głowy, a Kościoła jako członkowie jego.